Bezpieczna Jedynka. Kampania społeczna programu Pierwszego Polskiego Radia.
Witamy Państwa. Dobry wieczór. 40 milionów Amerykanów odwiedza co miesiąc internet w poszukiwaniu miłości swojego życia albo podniec seksualnych. W Polsce na jeden towarzyski czat wchodzi codziennie blisko 150 tysięcy osób. Chcą poświntuszyć, pogadać, poznać kogoś interesującego. Mogą być kim chcą. Markiem, Wiolą, Brzoskwinką, Śliskim Fredkiem i kim tam jeszcze. Tysiące osób, a wśród nich wirtualni mordercy niestety krążą w przestrzeni. Edyta poznała Arkadiusza przez internet w sierpniu 2005 roku. Szybko zaczęła spotykać się z tym człowiekiem w rzeczywistości i równie szybko planowała z nim ślub. Inna koleżanka, która też go poznała, mówi o nim tak. Był bardzo inteligentny, błyskotliwy, zauroczył mnie, spotykałam się, bo nie potrafiłam mu odmówić. I potem zaczął się dramat. Marcjanna Melnarowicz, powiedz, jak było i co było później.
Obserwuję, śledzę tę historię od kilku tygodni. Proces w Warszawie w tej sprawie przeciwko mężczyźnie, który właśnie w ten sposób umawiał się z kobietami, rozpoczął się w styczniu. Arkadiusz, bo tak ma na imię i akurat w tej sprawie nie zmieniał swojego imienia, w ten sposób przedstawiał się kobietom poznawanym w internecie. Podawał się za wnuka słynnego polskiego reżysera Stanisława Bareje. W internecie flirtował ze 150 kobietami. Większość z nich była przesłuchiwana w śledztwie. Większość mówiła, że mężczyzna jest błyskotliwy,
czarujący, inteligentny. To właśnie, co mówiłem przed chwilą. Tak jest, no taki po prostu czarodziej, czaruś, jak mówią niektórzy.
Niestety doszło do feralnego dnia 10 listopada 2005 roku, bo to są zdarzenia sprzed 3 lat. Mężczyzna zaprosił do swojego mieszkania Edytę Wieczorek, dziewczynę 30-letnią, która już planowała z nim ślub i właściwie robiła przymiarki w salonach z sukniami ślubnymi. I po tej kolacji ślad po dziewczynie zaginął. W mieszkaniu mężczyzny ślady jej krwi, ale adwokat mężczyzny podkreśla w sądzie, że nie ma w sprawie narzędzia zbrodni, nie ma ciała dziewczyny i nie ma właściwie motywu. A krew może świadczyć równie dobrze o tym, że dziewczyna się skaleczyła, po czym po na przykład jakiejś kłótni wybiegła z mieszkania.
Ale twoje wrażenia to wielka miłość, kobieca naiwność.
Wielkie zauroczenie. Cała rodzina tutaj, siostra i przyjaciółka Edyty mówią o miłości, ale ja myślę, że właśnie tę sprawę trzeba bardzo rozgraniczyć. Te uczucia i te etapy, fazy rodzącego się niewątpliwie uczucia są bardzo różne. Tutaj na pewno była faza totalnego zauroczenia, zawrotu głowy na punkcie dziewczyny. A z jego strony, no pewnie udawanie.
Myślę, że powinniśmy jedną rzecz wyjaśnić Państwu. Mówiliśmy dzisiaj od samego rana, że dziś w Bezpiecznej Jedynce będą między innymi rodzice Edyty, no jednak stało się nieco inaczej.
Ta sprawa jest dla rodziców Edyty Wieczorek bardzo bolesna i przykra. Ponadto mieszkają poza Warszawą, w Łowiczu. Stamtąd pochodziła Edyta, ale w Warszawie już była usamodzielniona. Miała własne mieszkanie, własny samochód. Rodzice odmówili udziału w tej audycji. Natomiast rozmawiałam z przyjaciółką Edyty Wieczorek, która jako ostatnia miała z nią kontakt na portalu internetowym. Przyjaciółka chwaliła się, że wychodzi na kolację z narzeczoną.
To może posłuchajmy, już za chwilę przedstawię Państwu gości w studiu i będziemy na ten temat oraz na temat innych przykładów, między innymi z Opola i z Łodzi. A teraz przyjaciółka Edyty.
Pani Wioletto, z relacji mamy Edyty wiemy, że Edyta nie powiedziała całej prawdy swojej mamie o nowej znajomości, zauroczeniu. Mówiłam mamie, że Arkadiusza poznała u znajomych, a nie w internecie. Jak pani myśli, dlaczego?
Według mnie to wynika z naszych uprzedzeń, które się wiążą między innymi zasłyszanych, przeczytanych, obejrzanych w informacjach, czy w gazecie, czy w radiu. Takich właśnie tragicznych przypadków, które się zdarzają po zawarciu znajomości w internecie. I w przypadku szczególnie osób starszego pokolenia, szczególnie mam, które są bardziej wrażliwe na dobro swoich dzieci, córek, włącza się raz automat pod tytułem internet zło. I myślę, że to stąd się wzięło, że Edysia nie chciała, przynajmniej na początku, rodziców jakby źle nastawić do tej znajomości.
Edyta mówiła też, że Arkadiusz nic nie kazał o sobie mówić.
Stąd między innymi i na całe szczęście dla tej sprawy tak bogata jakby korespondencja moja właśnie z Edysią, gdzie widać, że ona potrzebuje o nim rozmawiać, ona potrzebuje o tym mówić. chcę się nim pochwalić, ale jest bardzo często, co powtarza zresztą mi kilkakrotnie, hamowana przez pana Barę, że nie powinna o nim mówić nikomu, tłumacząc to jakby w momencie, kiedy Edyta chce zrozumieć sytuację, że nie chce, aby znajomi przed poznaniem niego stworzyli sobie jego zbyt dobry obraz, któremu on może potem nie dorównać, że sam chce się pokazać jak najlepszej strony i takie to było tłumaczenie. To dało jakieś może podejrzenie, to może nie aż tak, ale zdziwienie. I stąd też były często moje pytania właśnie na temat, kiedy się spotkamy, kiedy go poznam. Nawet jakieś tam z mojej strony prowokacje pod tytułem chociażby zorganizowania jakiejś wspólnej imprezy, na której będziemy mogli w końcu go poznać. Na to oczywiście bardzo chętnie, z tym, że musi się jego zapytać i tu był już problem. Z kolei też po jednym telefonie od pana już było wszystko załagodzone, wszystko było okej, Edyta już była jakby uspokojona, zapewniona o miłości, zapewniona o trosce, opiekuńczości i tamte tematy już natychmiast były zacierane, już nie było problemu.
Pani wspominała mi również, że w całej tej historii Edyty wszystko poszło za szybko, błyskawicznie i nawet nie było czasu, by uczulić Edytę na pewne zagrożenia lub żeby przynajmniej brała to pod uwagę. Czy pani zdaniem na to jej uczucie, zauroczenie miały wpływ czynniki jakieś zewnętrzne, sytuacja kolegów, koleżanek, coś zmieniało się w tym otoczeniu, że Edyta tak nagle padła jednak w ramiona nowego znajomego?
Znaczy, na pewno. Akurat był taki okres, gdzie wszyscy wkoło znajomi, jej siostra wyszła za mąż, przyjaciółki rodziły dzieci, więc wszystko wkoło jakby naciskało, jakby mówiło, że to już jest ten czas, że też fajnie by było, żeby też należała do tych, którzy mają dzieci, którzy mają mężów, rodzinę, dom. I myślę, że to jest główny czynnik, który spowodował, że tak łatwo padła w ten związek i tak łatwo uwierzyła w te wszystkie zapewnienia, które słyszała. I skąd pomysł, że mi mam się to nie udać?
Pani również znalazła swojego partnera przez internet. Mówiła mi pani wcześniej, że w pierwszej fazie swojej znajomości sprawdzała nowego mężczyznę.
No tak, to dla mnie jest to oczywiste, że znajomość internetowa nigdy nie jest natychmiast gwarantem tego, że to, co się czyta, jest prawdą, całą prawdą i tylko prawdą. I stąd chyba się bierze pomysł, żeby w jakiś sposób dowiedzieć się więcej, potwierdzić numer telefonu, który się wyświetla, czy faktycznie jest z tego miejsca, nazwy ulic, adresy, znajomi, rodzina chociażby. Przynajmniej w moim przypadku poszło zupełnie naturalnie i w odpowiedzi zupełnie niewymuszonej, nieoczekiwanej. Mój partner wyczuł jakby, że to jest oczywiste, że pewne informacje trzeba podać, żeby druga strona mogła zweryfikować, czy rozmowa ma sens, albo czy to, co się mówi, nie powoduje na przykład niepokoju z drugiej strony.
W moim przypadku poszło zupełnie naturalnie, trzeba zweryfikować telefon, adres. Marcjanna Melnarowicz, co jeszcze można do tego dopowiedzieć?
Arkadiusz mówił Edycie Wieczorek, że jego matka jest lekarzem, ojciec ma firmę budowlaną, rodzice mieszkają we Włoszech i pierścionek zaręczynowy też miał pochodzić z Włoch. Mówił też, że studiował AWF prawo i był najemnikiem w Legii Cudzoziemskiej. Oprócz studiów prawniczych to wszystko nieprawda, jak pokazało śledztwo. Nasi drodzy goście, co powinno budzić niepokój
może
w kontaktach?
Może zacznijmy od nadkomisarza Zbigniewa Urbańskiego. Pana to dziwi, co pan słyszał przed chwilą w tych wypowiedziach?
Niestety mnie to nie dziwi. Na szczęście do tak tragicznych zdarzeń dochodzi rzadko, ale do oszustw popełnionych po poznaniu się przez internet niestety bardzo często i ofiarami są w 90% młode kobiety.
Tylko, że to jest chyba po trosze i tak, że te panie nudzą się po prostu. One siedzą w domu, czasami mężowie pracują za granicą, czasami jest tak, że po prostu siedzą same, czy wychowują dzieci i zastanawiają się, co by tu jeszcze zrobić, żeby sobie urozmaicić życie.
Problem polega na tym, że to są dorosłe osoby i właśnie jak do nich dotrzeć, jak do nich przemówić, że to nie jest bezpieczne, że nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie komputera, że to w ogóle może być ktoś inny niż ten, za kogo się podaje.
Czy to samotność, nuda, czy może właśnie przyziemność, jakaś potrzeba odskoczni motywuje właśnie te nasze zachowania, to, że szukamy nowych znajomości, czasami ekstremalnych nowych przygód w internecie.
Tomasz Wysokowski, psycholog.
Ani samotność, może nie. Samotność już bardziej, na pewno nie nuda, ale to nie chodzi o samotność bardzo często taką, że tutaj ktoś odczuwa się czuje się samotny, bo nie ma na przykład znajomych, tylko bardzo często potrzeba znalezienia partnera. I teraz internet daje bardzo duże możliwości. możliwości znacznie większe niż kiedyś ludzie mieli, bo kiedyś te liczba osób, które mogliśmy poznać, i to nie tylko tak z wyglądu, ale również jakby od wewnątrz, była dosyć mała. Mieliśmy znajomych z pracy, mieliśmy znajomych z imprez. Dzisiaj w mieście mieszkając na przykład, a jeszcze używając internetu, właściwie możemy bardzo, bardzo dużo ludzi poznawać i teraz możemy sobie precyzyjnie wybrać osobę, na przykład, z którą chcemy się spotykać. Przynajmniej mamy takie poczucie. Mhm. I teraz osoby, które się decydują, przede wszystkim właśnie kobiety, tutaj bardzo często szukają w internecie księcia z bajki i szukają takiego mężczyzny, który będzie jak
książę ideał. Jest, tak. Słyszeliśmy przed chwilą, kim to ten pan nie był, prawda?
No i oczywiście w ten sposób bardzo łatwo padają ofiarami różnego rodzaju oszustów.
Coś panu przeczytam. Ci ludzie poszukują czegoś poza normalnością, bo przecież normalność zabija. Poza tym internetowa znajomość to oddech nieznanego, adrenalina pod płaszczykiem anonimowości, prawda?
Prawda, zwłaszcza, że to jest tak, że cały czas wokół siebie poznajemy ludzi przeciętnych, a ci, których poznajemy przez internet, mogą sobie tworzyć nową wirtualną osobowość. I oczywiście ona będzie znacznie mniej przeciętna niż to, co widzimy wokół siebie.
Panie nadkomisarzu, czy my jako użytkownicy portalu internetowego, czy danych właśnie stron o charakterze towarzyskim, mamy możliwość przeprowadzenia własnego, prywatnego śledztwa, weryfikacji pewnych danych, które podają nowe osoby, nowo poznane w sieci?
Taki podstawowy, niedoświadczony użytkownik komputera i internetu nie jest w stanie tego zrobić. Możemy poprosić kogoś znajomego, żeby w pewien sposób można w świetle prawa zastawić pewną pułapkę.
No ale wtedy czar pryska, panie komisarzu.
No ale zdrowy rozsądek. No nie może być tak, że jest ryzyko, jest zabawa, bo ta zabawa się źle kończy czasami. Wiem, że młodzi ludzie teraz tak funkcjonują i tak myślą.
Czy to jest sprawdzanie właśnie numerów telefonów? Jeżeli ktoś mi mówi, że pracuje w takim i takim miejscu, zajmuje takie i takie stanowisko, to czy ja mam na drugi dzień dzwonić i sprawdzać, czy taka i taka osoba pracuje, jest tu, rzeczywiście ma taki samochód?
Nie od razu, bo nie od razu też ofiary są oszukiwane, padają ofiarami, są ofiarami jakichś przestępców. Natomiast na początku przede wszystkim długa rozmowa z tą osobą, wypytujmy o jakieś szczegóły, poprośmy o jakieś zdjęcia. Oprócz tych, które się znajdują na tym portalu, zamieszczone jako w profilu tego użytkownika, a dopiero później, jeżeli nabierzemy jakichś podejrzeń, no, chociażby ktoś twierdzi, że skończył jakąś szkołę, jakąś uczelnię. Spróbujmy porozmawiać w tym kierunku, jaki kończył. Czy zna się na tym,
no to
o czym
też zawsze
mówi.
Zostawia ślad, na który potem ewentualnie policja może trafić, prawda, kiedy stanie się coś złego.
W ogóle, jeżeli z kimś rozmawiamy przez internet, to rozmawiajmy najlepiej przez komunikatory internetowe, nie przez czaty. Tam ta historia jest bardzo, bardzo długo zapisywana i możemy dotrzeć nawet do rozmów, które były prowadzone pół roku temu albo nawet rok temu. Natomiast czaty, tutaj to bezpieczeństwo jest mniejsze. Możemy dotrzeć do śladów, ale nie przez tak długi okres.
Pani Katarzyna Matusz z portalu przeznaczeni.pl. Proszę pani, piszecie tak. Społeczność przeznaczeni.pl to miejsce, w którym spotykają się osoby, dla których ważne są takie wartości jak wiara, przyjaźń, miłość, wierność, rodzina i odpowiedzialność. Serwis dedykowany jest Ojcu Świętemu i Świętej Rodzinie. No można by powiedzieć, że w takim miejscu nic złego się nie może zdarzyć. Nie może?
My robimy wszystko, żeby nic takiego się nie zdarzyło. W naszym portalu jest inaczej. Nie podajemy ników, podajemy swoje imiona i te dane są weryfikowane. Już mówię. Te dane są weryfikowane przy opłacie, ponieważ dostęp do naszego portalu, do wszystkich jego funkcjonalności, czyli żeby móc się skontaktować z jakąkolwiek osobą w naszym portalu, trzeba opłacić konto. Jeżeli osoba opłaca, musi podać swoje dane osobowe. W związku z tym my te wszystkie dane mamy i możemy je policji także udostępniać. Na wyraźne oczywiście życzenie. Społeczność nasza sama chroni to miejsce i jeżeli pojawiają się sygnały o osobie, która nie spełnia tych kryteriów, zaraz takie informacje do nas docierają. Mamy takie biuro jak Biuro Obsługi Strefowicza, które czuwa nad tym...
Czyli co to jest? Cenzura, rozumiem.
To jest taki wielki brat.
No tak, to się tak.
Czuwa nad bezpieczeństwem portalu i to się sprawdza. Istniejemy na rynku już 2,5 roku i do tej pory nie było żadnych takich sytuacji.
Dobrze, proszę pani, tak bardzo, bardzo realnie pojawią się jakieś, ktoś wypisuje, no świństwa po prostu, zachęca kogoś do jakichś złych czynów, do jakichś złych rzeczy. Państwo to widzicie, bo jak pani powiedziała, wielki brat nad tym czuwa. Czy państwo jesteście zobowiązani powiadomić o tym na przykład policję, panie komisarzu, tak? Nie.
Nie, same świństwa nie są przestępstwem. My możemy zareagować
Wtedy,
kiedy
jest przestępstwo. Bardzo delikatnie. To jest początek, prawda, tego, co się może później wydarzyć. Jakieś namawiania do różnych rzeczy. Powiadamiacie państwo? Nie.
Na wyraźne życzenie policji możemy użyć takie dane, oczywiście.
A bez wyraźnego życzenia?
No jeżeli nie mamy sygnałów od użytkowników, że coś się złego dzieje, to takich rzeczy nie będziemy udostępniać. Mhm. Ale jeżeli nam strefowiczy użytkownik zgłasza, że sytuacja jest niebezpieczna, to się jej musimy przypatrzyć.
Panie komisarzu, tak na wyczucie, w którym momencie powinniśmy się bardzo głęboko zastanowić, czy to, ta wymiana na czacie do czegoś złego nas nie prowadzi? Czy jest jakiś taki moment, jakieś takie rozgraniczenie, że oj, tu już się czerwona lampka zapala?
Zbytnia otwartość, zbytnia szczerość na początku samej rozmowy. No nikt nie jest tak otwarty, a czasami wręcz nie namawia tej drugiej osoby do otwarcia się, ponieważ oszuści najczęściej chcą zdobyć jak najwięcej informacji o sobie, z którą rozmawiają, poznając ją, poznając szczegóły jej życia. Mówię o kobietach najczęściej. To potem wykorzystują, stosują
różne... A z ciekawości, przepraszam, kobiety do mężczyzn, w stosunku do mężczyzn też to stosują? Też się to zdarza?
Rzadko to się zdarza, rzadko.
Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy się przenieśli teraz do Łodzi na moment, potem jeszcze się przeniesiemy do Opola. Myślę, że to są dwa przykłady, o których warto jeszcze chwilę porozmawiać. Czas płynie bardzo szybko, zaczynamy wobec tego od Łodzi.
Wiesława Koprowicz, dla znajomych po prostu Wiesia, miała 56 lat. Była właścicielką agencji reklamowej, kobietą inteligentną, oczytaną, bywalczynią wszystkich teatralnych premier. Na rozkręcenie własnego biznesu zarobiła w Izraelu. W Łodzi obracała się w środowisku biznesowo-artystyczno-medialnym. Została zamordowana 4 lata temu. Mordercę poznała w internecie. Mówi pełnomocnik rodziny zamordowanej kobiety, mecenas Stanisław Owczarek.
Faktem bezspornym jest to, że pewnego dnia, chodzi oczywiście o marzec 2004 roku, zostaje znaleziona w swoim mieszkaniu kobieta pozbawiona życia, której zostało zadane wiele ciosów. W późniejszym okresie czasu postępowanie przygotowawcze doprowadziło do ujawnienia, iż osobą, która ostatnia przebywała w mieszkaniu pani pokrzywdzonej, jest oskarżona. Jego działania późniejsze były działaniami zmierzającymi do uniknięcia odpowiedzialności. Manipulował faktami, podawał różne wersje zdarzenia, przyznające. Początkowa wersja taka, że nie znał pani pokrzywdzonej, druga wersja, że przebywał w czasie i miejscu, kiedy zdarzenie miało miejsce, i wreszcie wersja ostatnia, w której on twierdzi, że w ogóle nie miał kontaktów w dniach, które są dniami kluczowymi dla życia pani pokrzywdzonej.
Koleżanka zamordowanej dziwi się, że jej przyjaciółka zdecydowała się na tę znajomość, bo jak mówi Lucjan H., nie był w jej typie i większość kobiet nie zwróciłaby na niego uwagi.
Patrząc na niego, no to troszeczkę taki niespełna rozumu facet jest.
Do tej pory trudno jest ustalić motyw zabójstwa. Z mieszkania nic nie zginęło. Wiesława Koprowicz mogła wyśmiać mężczyznę, urazić albo po prostu go nie chciała.
Internet wszedł w obręb tego postępowania, tak jak wszedł wcześniej w nasze życie. Stał się także w moim przekonaniu źródłem nieszczęścia pani pokrzywdzonej. Otóż internet tak naprawdę nie daje możliwości poznania człowieka. W momencie, kiedy ten właśnie Don Juan, człowiek, który jak twierdzi, miał wysoką samoocenę, został zdemaskowany w obrębie zdarzenia, potraktowany jak tuzinkowy uwoziciel. Ten bezpośredni kontakt obnażył jego cechy osobowości.
Koleżanki odradzały Wiesławie zawieranie znajomości przez internet. Tłumaczyły, że sieć jest wykorzystywana przez różnych zboczeńców i dewiantów. Bezskutecznie. Wiesława była ciekawa internetu i nowych znajomości.
Nawet mnie proponowała, że mi kogoś wyszuka. Bo jeszcze pamiętam, jak opowiadała, jak kupiła komputer i właśnie ten brat jej zakładał. Ciężko się było do niej dodzwonić, bo telefon był ciągle zajęty przecież, no bo gadała, no. Gadała. I później dostałam wiadomość od koleżanki, że no niestety Wiesia została zamordowana. No i to przecież no nie była osobą chodzącą po nocy wieczorami. Naprawdę no musiała absolutnie wierzyć, że nic jej się nie stanie.
Proces jest w toku, a oskarżony nie przyznaje się do winy. Agata Zielińska, Polskie Radio Łódź.
I teraz o podobnej sprawie Janusz Maćkowiak z Opola.
Podinspektor Jarosław Dysz, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.
Wszystko zaczęło się bardzo niewinnie.
Tak, rzeczywiście, cała historia wygląda niewinnie. Niewinny czat na stronach internetowych, początkowo spokojne rozmowy, zakończone groźbami, no i niechcianą wizytą w domu. To był początek tej historii. 18 lutego zapukał do drzwi kobiety, wszedł, no i pozostał tam przez 3 dni, terroryzując i kobietę, i pozostających w domu mieszkańców.
Co, został zaproszony przez nią?
To jest między innymi kwestią prowadzonego postępowania, ustalenie w jakich okolicznościach między innymi ten mężczyzna wszedł w posiadanie choćby adresu poszkodowanej, w jaki sposób tam dotarł, czy został zaproszony, czy nie. Na razie wiemy, że była to niechciana wizyta i wbrew woli tej kobiety.
Czy ta kobieta szukała znajomości w internecie?
Tak, było to sposób na znalezienie znajomości w internecie. Myślę, że w chwili obecnej, kiedy internet jest bardzo powszechnym medium, wiele osób znajduje tam znajomych, rozmawiając na różnego rodzaju forach na tematy wspólne. Mówimy tutaj o hobbystach, pasjonatach różnego rodzaju, a więc szukamy takich osób, które mogą porozmawiać z nami na tematy, które trudno nawiązać z sąsiadem, ze znajomym czy z kimś z rodziny. Sprawa wyglądała na tyle poważnie. Otrzymali policjanci zgłoszenie o tym, że w mieszkaniu jest mężczyzna, który może być uzbrojony, który grozi pozbawieniem życia zarówno tej kobiecie, jak i jej dzieciom, a więc nie było czasu na to, aby zastanawiać się, czy czekać i odwlekać akcję. Zdecydowano się wykorzystać właśnie policjantów z sekcji antyterrorystycznej, ponieważ to oni są najlepiej przygotowani do tego, aby przeprowadzić zatrzymanie w takich warunkach, przede wszystkim bezpiecznie dla osób, które musimy chronić.
I co, wyprowadzili go?
Tak, policjanci weszli do budynku, bardzo sprawnie zadziałali, zatrzymali tego mężczyznę, wyprowadzili i osadzili w izbie zatrzymań. Mężczyzna został aresztowany decyzją sądu na 3 miesiące, także w tej chwili przebywa w areszcie śledczym.
No i można by pomyśleć, że sprawa się zakończyła. Tymczasem nie, jest dalszy ciąg.
Tak, jest dalszy ciąg. Pokłosiem tej znajomości jest niestety w dalszym ciągu sytuacja w rodzinie. W tym momencie mąż kobiety, który przebywał podczas tego zdarzenia za granicą,
wrócił. On pracował, zdaje się.
Pracował za granicą. Nie spodobało mu się to, co w domu się działo. Doszło do sprzeczki, do awantury rodzinnej. Znowu zostali wezwani policjanci i zatrzymali tym razem męża, któremu prokurator zarzucił groźby karalne w kierunku żony.
Proszę bardzo, to się niewinnie zaczęło.
Trzeba było ją o to przede wszystkim zapytać, aczkolwiek patrząc na skutki tych zdarzeń, przede wszystkim to, co przeżyła przez 3 dni w towarzystwie w sumie obcego człowieka, to, co przeżywa dalej w kontaktach ze znajomymi, z mężem przede wszystkim, jest powodem do tego, żeby naprawdę zastanowić się nad skutkami znajomości internetowych. W ogóle tym, co robimy w internecie, bo to przecież nie tylko ta sytuacja.
Przyzna pan, że i tak szczęśliwie się zakończyło, przecież zdarzają się dramaty.
Jest to najgorszy scenariusz, który możemy sobie wyobrazić, aczkolwiek niestety zupełnie możliwe i takie przypadki były. To są też scenariusze, kiedy dzieci zawierają, choćby tu wrócę do tej najbardziej mało odpornej i mało świadomej kategorii osób, które mogą być poszkodowanymi, gdzie dzieci nawiązując znajomości, wydawałoby się z rówieśnikami choćby, spotykają na swojej drodze mężczyzn, dorosłe osoby, które niekoniecznie mają zdrowe intencje wobec nich.
I to była bardzo świeża sprawa z Opola, bo sprzed 2 tygodni właściwie wiek, wykształcenie, zawód, pochodzenie nie mają znaczenia w internecie. To są bardziej te plusy czy minusy znajomości internetowych?
Na pewno to są dla niektórych plusy, dla niektórych minusy.
Tomasz Łysakowski, tak. Psycholog.
Jeżeli my mamy problem na przykład w życiu realnym ze znalezieniem partnera czy ze znalezieniem przyjaciela, to jest plus. Natomiast jeżeli w jakiś sposób wykorzystujemy to po to, żeby kogoś zmanipulować, a później na przykład zrobić mu krzywdę, to jest minus. Ale ja bym tutaj nie przesadzał. To znaczy, jak patrzymy na to, jak zawierane są na przykład znajomości w dyskotekach, to okazuje się, że tam również można zmanipulować i w ten sposób jakby internet tutaj równa się mniej więcej.
Katarzyna Matusz z portalu Przeznaczeni. Proszę pani, co by było, gdyby w pewnym momencie ktoś powiedział zamknąć te portale wszystkie?
Internet jest ani dobry, ani zły. Od nas zależy, w jaki sposób my go wykorzystamy.
Czy jest dla ludzi inteligentny?
Pamiętajmy, że miłość przez internet nie istnieje i tak jak mówił pan nadkomisarz, trzeba zweryfikować, sprawdzić i zobaczyć, kto jest tą osobą, z którą się kontaktujemy. My w naszym portalu zapewniamy naszym użytkownikom bezpieczeństwo. Warto sprawdzić
nie,
też,
ja po prostu w to, z całym szacunkiem dla pani, tak. Nie wierzę w to do końca, co pani mówi. Zapewniacie państwo bezpieczeństwo, panie komisarzu.
Sposób weryfikacji...
Znaczy ja chcę, żeby pan krytykował, tylko...
No. Sposób weryfikacji jest dobry, natomiast można oszukać, ale oszustom się nie chce robić takich rzeczy. Mają inne portale, z których po prostu korzystają bez żadnej kontroli, bez kontroli moderatora i oni wybierają takie portale.
Ponadto taka opłata, która u nas jest jednorazowa, 49 zł.
To co pani mówiła, że jest ślad, że ktoś to musi
tak,
płacić.
Tak, ale ona też gwarantuje to, czy zwiększa prawdopodobieństwo tego, że osoba nie będzie sobie robiła żartów za swoje pieniądze.
Panie komisarzu, nadkomisarz Zbigniew Urbański, specjalista do spraw walki z cyberprzestępczością. Coraz więcej mamy takich przestępstw? Czy to jest coś, co, z czym walczycie skutecznie? O, na ile jesteście skuteczni w takiej walce?
Jesteśmy skuteczni, bo 90% sprawców jest przez nas wykrywanych. Sprawców, którzy buszowali w internecie, którzy wykorzystali internet do przestępstwa.
Ale sprawców po sprawie.
Po sprawie. My najczęściej dowiadujemy się, że coś się zdarzyło po sprawie od internauty. My monitorujemy pewne portale, nie jesteśmy w stanie wychwycić, że akurat ktoś z kimś rozmawia i akurat ta rozmowa ma zmierzać do tego, żeby kogoś oszukać, czy nie daj Boże zabić. Ale ja bym nie popadał w panikę. Internet, tak jak pani powiedziała, jest dobry. Z założenia jest dobry. Jest wykorzystywany przez złych ludzi. Jeżeli go dobrze wykorzystamy, jeżeli się zastanowimy, to na pewno nic nam złego się nie stanie.
Ale to nie jest apel do złych ludzi, panie komisarzu. Bo źli ludzie pozostaną złymi ludźmi i nic tego faktu nie
zmieni.
Ale
my bądźmy ostrożni. Pierwsza randka, okej, niech będzie ta randka, niech będzie ta znajomość, ale nigdy sami nie idziemy sami na pierwszą randkę. Absolutnie wykluczone. Powiadomimy rodzinę, weźmy koleżankę, weźmy kolegę. Sprawdźmy, sprawdźmy, czy rzeczywiście ta osoba, która z nami się umówiła, wygląda tak, jak siebie opisywała. Jeżeli tak nie wygląda, natychmiast ucinamy taką znajomość, albo w ogóle nie podchodźmy do takiej osoby.
I te rady weźmy sobie do serca.
Bardzo dziękuję. To była Bezpieczna Jedynka dziś o przestępczości internetowej. Proszę Państwa, weźmy sobie to do serca, tak jak powiedziała moja redakcyjna koleżanka, no i wtedy będziemy po prostu mniej narażeni na tego typu działalność oszustów, przestępców i złodziei.